Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, widzowie telewizji Trwam, słuchacze Radia Maria, serdecznie pozdrawiamy, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat, który proponujemy, państwo polskie w służbie obywateli. Nasi goście, pani poseł Małgorzata Zwiercan, Wolni i Solidarni, witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
Pani Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski, witam.
Dobry, witam
panią.
Państwa.
I pan Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości.
Dobry wieczór.
Drodzy Państwo, tak sobie przed programem zajrzałem prawie do wszystkich programów wyborczych. Jako chyba jedyny Prawo i Sprawiedliwość jest, można powiedzieć, oceniony, ile to będzie nas kosztowało, prócz tych programów, które do tej pory zostały wprowadzone. Więc są to jakieś takie konkrety, tak można powiedzieć. Mówi się, że około 40 miliardów złotych, ta piątka Kaczyńskiego. To, co w ostatnim czasie też Państwo w kampanii podkreślają. Ludzie się będą pewnie decydowali. Wybory, Państwo też startujecie, jesteście w jakiś sposób politykami. W życiu społecznym bierzecie udział na różnych płaszczyznach. I pytanie, czy ta dobra zmiana, to dobra zmiana dla wszystkich Polaków, czy są jakieś takie obszary, gdzie politycy mogą, nie wiem, bić się o jakieś zmiany? Pani poseł.
Ojcze, drodzy słuchacze, telewidzowie Radia Maryja, to jest dobra zmiana, dobry czas dla wszystkich Polaków i powinniśmy tą zmianę dalej kontynuować. Oczywiście nie wszystko zostało zrealizowane, bo to był zbyt krótki okres, żeby zrealizować wszystkie nawet te obietnice, które były 4 lata temu złożone, ale one są realizowane i niektóre po prostu są w trakcie. Musimy poczekać na te efekty takie, żeby były one już bardziej wymierne. Jeżeli chodzi o politykę społeczną, to musimy sobie jasno powiedzieć, że to, co mamy najcenniejsze w naszej ojczyźnie, w naszej ukochanej Polsce, to przecież to są obywatele, to jest społeczeństwo, to jesteśmy my wszyscy. I na programy społeczne w 2020 roku będzie przekazane 4% PKB. To jest naprawdę niewyobrażalna kwota. Trzeba zaznaczyć i pokazać to, i żeby to głośno wybrzmiało. Program 500+, który był realizowany od 1 kwietnia 2016 roku, to jest 77 miliardów złotych na dzień dzisiejszy.
I tak można powiedzieć, to nie tylko partia rządząca, prawda, czy dziś rządzący myśleli o sobie, o swoich, nie wiem, wyborcach i jakby tylko o jakimś tam, jakiejś cząstce społeczeństwa, ale program dedykowany wszystkim Polakom, wszystkim rodzinom, wszystkim dzieciom.
Wszystkim dzieciom, tak, bo już od 1 lipca tego roku jest dedykowany wszystkim dzieciom, czyli już od pierwszego dziecka wszyscy otrzymują 500+. W 2020 roku ma być to kwota 41 miliardów złotych. Także naprawdę to są niewyobrażalne pieniądze dla takich nas, zwykłych obywateli. Ale proszę zobaczyć, że te pieniądze nie wzięły się po prostu tak znikąd. One zostały również wypracowane. To rozwój gospodarczy, ale również ta likwidacja tego Eldorado, tak, tych mafii, czy VAT-owskiej, czy paliwowej, doprowadziła do tego, że dzisiaj możemy zabezpieczyć właśnie tych najbardziej potrzebujących.
No bo opozycja dzisiaj też się może z Państwem, nie wiem, prześcigać, czy z rządem dzisiaj, czy jest to możliwe, czy oni też mogliby to zrealizować. No pytanie, co zrobili przez 8 lat? Dlaczego do tej pory na przykład nikt nie wpadł na pomysł, żeby takie programy prospołeczne czy prorodzinne, proobywatelskie wprowadzać?
Ale przecież wcześniej właśnie te 4 lata temu i przez te 8 lat, tak, ta koalicja PO-PSL to mówiła cały czas, że pieniędzy nie ma i pieniędzy nie będzie. Także nawet nie starali się walczyć z tymi mafiami, które były. To tutaj mi się wydaje, że pan minister nam coś więcej na ten temat powie. Jeżeli chodzi o te programy społeczne. To właśnie 500+ pokazało, że dopiero od 2-3 lat dzieci razem, całe rodziny mogą wyjeżdżać na wczasy. Dzieci mogą spełniać swoje marzenia, mogą wziąć udział w doskonalić, tak, te swoje predyspozycje, które gdzieś się wyłaniają. Mogą tańczyć, mogą śpiewać, mogą uczęszczać na różne kursy językowe. Także to jest naprawdę wielka pomoc. Zlikwidowaliśmy ubóstwo, tak, wśród dzieci. Kolejnym takim programem, jeżeli chodzi o programy społeczne, które dotykają naszych najmłodszych, to jest Dobry Start. I to jest 4,4 miliona uczniów otrzymuje co roku 300 zł właśnie na dobry start do szkoły. Czyli jest to kolejny taki zastrzyk, powiedzmy, gotówki dla rodzin, które mają dzieci. Również program Maluch Plus skierowany jest do tych najmłodszych, do tych dzieci do 3 roku życia. Także to są też bardzo duże pieniądze. Karta rozwinięta jest karta dużej rodziny. Jeżeli mówimy o karcie dużej rodziny, to wcześniej, w 2015 roku, właśnie za rządów PO-PSL, to niecały milion osób korzystało z tej karty dużej rodziny. Dziś korzysta z tej karty dużej rodziny 2,34 miliona osób. Także proszę zobaczyć, liczba partnerów w tym 2015 roku to było 4768, a na dzisiaj jest to 21 492 partnerów. Także to wszystko się rozwija, to wszystko się wzbogaca. Mówiąc również o tych programach społecznych i o tym, z czym Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica szła w 2015 roku do wyborów, to również nie możemy zapomnieć o polityce społecznej wobec osób starszych. Ja mam ten zaszczyt.
Na antenie często się ludzie upominają, no jak z naszymi emeryturami, jak z naszymi rentami, jak z osobami niepełnosprawnymi, żeby też no właśnie nie było tak. Właśnie politycy prześciegają się jako taka kiełbasa wyborcza, tylko pytanie, czy zauważyliśmy na przykład seniorów i jaka będzie kontynuacja, jaka będzie polityka państwa względem nich?
Ja mam zaszczyt przewodniczyć Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, także no, jestem cały czas seniorami. Wcześniej też byłam, ale dopiero będąc w parlamencie, to seniorów, można powiedzieć, widzę w całej Polsce. I proszę zobaczyć, ta pierwsza obietnica, o której Prawo i Sprawiedliwość mówiło, to było obniżenie wieku emerytalnego. Obniżyliśmy ten wiek emerytalny z 67 lat na 60 dla kobiet i 65 dla mężczyzn. I oczywiście osoby, które mają ochotę i chcą pracować, to jak najbardziej mogą. Ale te, które już dzisiaj się czują, że może są albo zbyt schorowane, albo chcą w inny sposób realizować właśnie te swoje marzenia, odchodzą na emeryturę i mogą dalej gdzieś społecznie funkcjonować. Podwyższenie, jeżeli mówimy o osobach starszych, również podwyższenie najniższej emerytury do 1100 zł. Teraz w programie na kolejne lata jest podniesienie do 1200 zł. Proszę zobaczyć, również w 2016 roku pierwszy raz był dany emerytom i rencistom dodatek. Tak? On był w zależności od wysokości tej renty czy emerytury, ale już w tym roku wszyscy seniorzy, to jest 10 milionów seniorów, prawie 10 milionów, otrzymało jednorazowo tą tak zwaną trzynastkę, tak? Trzynastą emeryturę. Tak, mówi się o czternastce, że Oczywiście będzie kontynuacja tej trzynastki, ale również będzie wprowadzona czternastka. Tylko czternastka już nie będzie dla wszystkich, będzie dla tych z niższym dochodem. Także naprawdę dzieje się bardzo dużo. Jeżeli chodzi o osoby starsze, no nie możemy zapomnieć o lekach 75+. Przecież bardzo często to są konkrety, tak? To wszystko się dzieje. To jest ponad 734 miliony w tym roku zostało w kieszeniach właśnie naszych seniorów. To seniorzy dzisiaj już nie odchodzą z niewykupioną receptą od okienka z apteki. Seniorzy wykupują te recepty i bardzo często, jak rozmawiam z seniorami, nawet sami mi pokazują te paragony czy faktury, które biorą, że to jest w zasadzie połowa tego, co wcześniej by musieli wydać na leki. A wcześniej po prostu nie wydawali, oni odchodzili. Powinni brać leki, a nie brali tych leków, co powodowało, że te ich choroby postępowały. Dzisiaj to nam się odwróciło. Także te leki 75+, tak jak wcześniej mówiła opozycja na samym początku wprowadzenia tego programu, krzyczała, że to jest tylko listek witaminy C, to tutaj możemy powiedzieć, że się nie odzywa. Woli przemilczeć ten nasz sukces.
Ale oni może nawet tego listka, o którym, prawda, mówią,
że... No, wcześniej nie dali. Wcześniej, oczywiście, wcześniej nie dali. Dzisiaj mówią co niektórzy, że 5 zł będzie każdy lek kosztował. No ja jestem ciekawa, bym chciała to naprawdę zobaczyć. Czy tak samo mówią, że są w stanie uzdrowić służbę zdrowia, tak? No, szanowni państwo, no jeżeli...
Niektórzy mówią właśnie, zero kolejek, likwidacja NFZ-u.
Ale jeżeli mówimy o służbie zdrowia, to też nie możemy tylko mówić o tym, że jest służba zdrowia niedofinansowana, bo braki kadrowe to jest przede wszystkim ta nasza bolączka. Dzisiaj brakuje nam pielęgniarek, lekarzy, specjalistów. Ale dlaczego nam brakuje? No bo wcześniej Tusk obiecywał, że będziemy mieli zieloną wyspę, tylko że ta zielona wyspa nie została w naszej ukochanej ojczyźnie stworzona, tylko nasi specjaliści, najlepsi fachowcy wtedy wyjeżdżali z kraju, tak? Wyjeżdżali z kraju, bo tutaj nikt nie podwyższył im ani wynagrodzeń, czy to w obszarze służby zdrowia, czy w innych obszarach.
Dziękuję. Pani wojewodo, jak sprawa wygląda, jeżeli chodzi o realizację tej polityki społecznej przez państwo na tym, można powiedzieć, niższym poziomie, tak bliżej obywatela?
Pani poseł tu wymieniła wiele programów społecznych, które na co dzień realizowane są właśnie przez wojewodę, przez służbę wojewody. I myślę, że po raz pierwszy realizowaliśmy te programy tak skutecznie. Ja powiem na przykładzie województwa świętokrzyskiego. My odwiedziliśmy sama osobiście, wicewojewoda, służby nasze, każdą gminę w naszym województwie, zarówno w 2016 roku, kiedy to po raz pierwszy był wprowadzany program 500+. Program, który w sposób dotąd niespotykany spojrzał na rodzinę. Spojrzał na rodzinę, której w pełni państwo zaufało. Byliśmy zarzucani takimi tematami.
Gdzieś mówimy państwo polskie względem obywateli, no to obywatele też, rodzina też zaufała państw rządzącym, tak? Że tak nie zostaną na lodzie, że pomyślą o rodzinie, tak jak pani poseł mówiła, no konkretny człowiek się liczy.
No zdecydowanie tak i to przypominam sobie, jak nasi opozycjoniści zarzucali, że te pieniądze będą marnotrawione, że to trzeba kontrolować. No nic mylnego, no nasze rodziny wiedzą, no, jak
tak
wykonać.
Mówią, patologia, tak, bardzo, tak, bardzo tak. Często.
No i patologii nie ma. Oczywiście jest taka forma wypłacania tych środków w postaci rzeczowej, ale jest to naprawdę promil. To w każdym ośrodku pomocy społecznej służby wiedzą, gdzie to należy w sposób rzeczowy wypłacać. W moim województwie jest to niewiele ponad 300 świadczeń na 84 tysiące rodzin. No to jest naprawdę niewiele, 84 tysiące rodzin w 2016 roku. Teraz po zmianie dzieje się to jeszcze znacznie rzadziej. Zrobiliśmy naprawdę piękny program. Program, który uchwalił Sejm. My jako wojewodowie, ja osobiście realizuję, spotykając się z naszymi mieszkańcami, zarówno wtedy, kiedy po raz pierwszy został wdrożony, ale i później, kiedy teraz wiosną 2019 roku została wprowadzona tak zwana piątka Kaczyńskiego, piątka naszego prezesa, którą ogłosił, i z tą piątką również odwiedzaliśmy wszystkie gminy. My się nie boimy rozmawiać z ludźmi, chętnie ich wysłuchujemy w różnych miejscach, tam gdzie jest najwięcej obywateli. Często się dzieje to na targach, odwiedzaliśmy ośrodki pomocy społecznej. Tam, gdzie te programy są realizowane, widziałam osobiście, w jaki sposób...
Czyli nie tylko świadczymy sobie miłe słowa tylko, tak?
Nie. Pracujemy, współpracujemy ze sobą i kontrolujemy. W moim województwie już pierwszego dnia były zebrane zgłoszenia. Teraz 1 lipca, kiedy to wchodził nowa wersja programu 500+, już bez kryterium dochodowego na pierwsze dziecko. Przyjęte były wnioski, jeszcze tego samego dnia już były wypłacone środki dla rodzin. To jest zaufanie, to jest budowanie zaufania państwa do obywateli, obywatela do państwa. Więc ja mam nadzieję, że mieszkańcy Ziemi Świętokrzyskiej nie będą mieli wątpliwości, który to rząd i które to osoby potrafią działać sprawnie, rzetelnie podchodzą do obywateli i które są wiarygodne, a wiarygodny jest rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Właśnie, które jakoś tak najbardziej się odbiły, na przykład na polityce konkretnego województwa, tak? Mówimy województwo świętokrzyskie, tu możemy podawać przykład, jak się odbija ta polityka w sposób taki pozytywny, jeżeli chodzi o obywateli, mówimy te programy takie jakby socjalne, aczkolwiek że to nie do końca jest tylko takie pomaganie, to też czemuś innemu służy. Jak wyglądają, bo nawet ostatnio gdzieś pani nawet mówiła, że kwestia tam z 25 milionów na przykład na drogi, kwestia tak, linii autobusowych. Kiedyś też wiele rzeczy się zwijało. Zwijały się połączenia kolejowe, połączenia, prawda, no chociażby ten nasz PKS przysłowiowy, też inni robią interesy na polskim rynku, jeżeli chodzi o przewoźników, a my mieliśmy i no, wyzbyliśmy się tego, prawda, i dworców, i środków lokomocji. Tutaj myślimy też o drogach.
Jeśli chodzi o drogi, o komunikację, to powiem, że województwo świętokrzyskie takich środków jeszcze na remont, modernizację, na budowę nowych dróg nigdy nie miało. To jest Fundusz Dróg Samorządowych. W tym roku przekazaliśmy już samorządom 322 miliony złotych na te drogi. To zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo naszych obywateli, zarówno tych jeżdżących samochodami, jak i poruszających się pieszo. Ale też pozwala na przywrócenie komunikacji tej autobusowej. W tym momencie jesteśmy w trakcie ogłoszenia nowego naboru. 12 września został ogłoszony tak zwany nabór uzupełniający, bo w pierwszym naborze sierpniowym udało nam się przywrócić 53 linie. To nie są wszystkie. Mieszkańcy nadal mówią o tym, że brak jest połączeń autobusowych w powiecie kieleckim. Nie mogą dostać się z Sandomierza do Kielc.
A jest taka potrzeba, żeby rzeczywiście z tych środków komunikacji ludzie korzystali, czy tak będziemy wozili autobusem jednego Kowalskiego?
Nie, jest. Ja osobiście sprawdziłam, jak to funkcjonuje. Już odwiedziłam jedną gminę, Końskie, gdzie zostały przywrócone w tym czasie już 5 takich linii. I proszę uwierzyć, że autobus był w 3/4 miejsc, to było zajętych. Panie starsze podróżujące tym autobusem nie dowierzały, że on będzie już kursował systematycznie, codziennie, mówiąc, że musiały do tej pory, chcąc dostać się do lekarza, jeździć rowerem, bo inaczej nie były w stanie się dostać, tak, nie było żadnego połączenia. Dziś mogły usłyszeć zarówno ode mnie, jak i od burmistrza, że tak, to już będzie na stałe, a wiem, że burmistrz przygotowuje już kolejne połączenia autobusowe w tym ogłoszonym naborze, który będzie trwał do 11 października, a więc pieniądze są, środki państwo daje je, dopłaca do deficytu, który miał miejsce. I po to wszystko się dzieje, aby być bliżej obywatela, aby te białe plamy komunikacyjne, które są naprawdę bardzo duże, aby one znikały, tak jak znikają miejsca, gdzie nie ma żłobków czy klubów seniora. Powoli tak teraz musimy zrobić wszystko, aby ludzie mogli dostać się do ośrodka zdrowia, do gminy, do siedziby powiatu. ale też do miejsc kultury, bo one głównie znajdują się właśnie w gminie czy w powiecie. I temu służy ten fundusz autobusowy, stworzyć nowe linie autobusowe. Myślę, że te środki...
Bezpieczeństwa też, żeby obywatele mieli bezpieczeństwo. No, każde województwo, można powiedzieć, jest inne. Tak? Ostatnio chociażby, no, tutaj możemy z panem ministrem rozmawiać na temat zagrożeń, jeżeli chodzi o Czajkę, to co dzieje się, czy działo się z Wisłą, ale na przykład takie niebezpieczeństwo hydrologiczne, takie bezpieczeństwo tych którzy no, zostaną na przykład podtopieni, to nie ich wina. I teraz jak państwo tutaj, na ile jest wydolne, żeby sobie z takimi problemami też radzić?
No właśnie, rząd Prawa i Sprawiedliwości po raz pierwszy pokazał, że można być wtedy blisko obywatela. Na terenie mojego województwa była taka trudna sytuacja w maju, kiedy to Wisła wezbrała, fala powodziowa szła do nas bardzo duża. I po raz pierwszy obywatele mówili, że czują się w państwie, które jest blisko nich. Ponieważ zadysponowałam Wojska Obrony Terytorialnej do pracy na wałach, dzięki współpracy z panem ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem, ta sytuacja związana z przyjściem wojska do pracy w województwie świętokrzyskim była w ciągu kilku godzin. To w ciągu, ja około 23 złożyłam wniosek, a o 7 rano już pracowali żołnierze na wałach. Wzmacniali te wały i do tej pory słyszę podziękowania właśnie z tych gmin. To jest Zawichost, to jest miejscowość Oblekoń, Połaniec. Tam ci żołnierze pracowali, umacniając wały. Wały w Oblekoniu, mieliśmy pęknięty wał. Bardzo trudna sytuacja. Na pewno mieszkańcy byliby zalani, gdyby nie służby państwa. I to jest właśnie pokazanie, że państwo musi być silne, tak jak właśnie pokazał rząd Prawa i Sprawiedliwości. To też ułożenie dobrej współpracy z samorządami. Ja systematycznie, bez względu na to, czy samorządowiec był z opcji, którą sama reprezentuję, z Prawa i Sprawiedliwości, czy też z konkurencyjnej, ale no, wiedzieli, że mogą zawsze liczyć w takich sytuacjach. Tylko potrzebna jest rozmowa, potrzebne jest wsparcie i jesteśmy blisko obywatela. Tak się właśnie działo w maju. Daliśmy
Ponieważ
radę.
Tak, możemy pytać się, czy obywatel stoi w kolejce do samorządowca, nie wiem, do wojewody, do parlamentu, który ustanawia, prawda, czy do sądu, że wszędzie po kolejce. Czy tu jest też obywatel może czuć się jako taki partner, który jest wspierany przez państwo na różnych szczeblach i etapach?
Zdecydowanie tak. Ja sama osobiście uczestniczyłam w tych akcjach. Byłam wszędzie, tam gdzie pracowały służby. Był również z nami komendant główny Straży Pożarnej. Sprawdzał, jak to wygląda. Przyjechał pan minister Błaszczak, przyjechała pani premier Beata Szydło po to, żeby zobaczyć, żeby obywatel czuł się bezpiecznie. I tak też było. I powiem jeszcze dalej, podczas tych prac słuchaliśmy również naszych mieszkańców. Pracowali ochotnicy strażacy na wałach. Mówili, że pracują. Proszę zobaczyć, jak tu pracujemy ciężko. Nie mamy samochodu. Nie znaleźliśmy się na liście i nie będziemy mieć dofinansowanego samochodu. I wtedy po krótkiej rozmowie z generałem Suskim postanowiliśmy, że może się uda wesprzeć też tych strażaków, których widzimy, jak ciężko pracują. I oni już mają dofinansowanie we współpracy z samorządem, bo samorząd trochę dokłada, trochę komenda, trochę Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Pokazaliśmy, że można razem, można współpracując realizować te potrzeby naszych obywateli. I to taki namacalny dowód, że można sprawnie i szybko. Ja powiem więcej, w ubiegłym roku po raz pierwszy w historii samorządowcy mówili, że nigdy takiej sytuacji nie było. Dostaliśmy środki finansowe na remont dróg zniszczonych w konkretnym roku, ale tak zniszczonych, że się one nie dawały w ogóle do użytku. I w maju były zniszczenia, w czerwcu już były pieniądze. W tym roku również pozyskałam prawie 16 milionów złotych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To zrozumienie ministerstwa do tych potrzeb samorządów jest bardzo duże. I to jest właśnie bliskość państwa, blisko obywatela, blisko jego spraw, blisko potrzeb samorządu. Samorządowcy podkreślają to, że właśnie w takich sytuacjach czują to wsparcie i czują się bezpiecznie.
Dziękuję. Panie ministrze, kwestia, jak to jest możliwe, bo nieraz rządzący, Prawo i Sprawiedliwość mówią, że no dzięki uszczelnianiu prawa, chociażby tych nieprawidłowości, jeżeli chodzi o VAT, o to przejeżdżanie tych cystern, 600 cystern z paliwem lewym, tak można powiedzieć, do państwa, to nie jest 10, to nie jest 5 samochodów, tylko 600. Więc pytanie, jak to było w ogóle możliwe za poprzedniego rządu, że różnego rodzaju służby przepuszczały taką sytuację, że ktoś na przykład z VAT-u dostał 10 milionów zwrotu, a on jednej faktury nie wystawił tak naprawdę, czyli nie wydał złotówki. Bo gdzieś chyba nawet w gazecie wyborczej na portalu czytałem, że jeżeli chodzi teraz o sprawy komisji tej weryfikacyjnej, to tak trochę to jest robione wszystko pod potrzeby politycznej, że z ponad 100 decyzji komisji tylko jedna jest prawomocna, że kwestia tych pieniędzy, no też, że 90 milionów jakby zasądzone, 12 dopiero wróciły. I gdzieś samorząd, czy prawda, Warszawa zasłania się tym, że wszystko sąd musi wziąć i zrobić, że stamtąd tylko jak zasądzi się pójdą później decyzje o płatnościach. Jak to rzeczywiście wygląda? Czy to jest gra polityczna państwa? Tutaj konkretnie myślimy minister sprawiedliwości, bo też chociażby kwestia praworządności. Są tacy, którzy dziś mówią, że chcą tą praworządność przywołać, że chcą uniezależnić sądy, prawda, prokuratora od państwa, od rządzących.
Rzeczywiście, kwestia tych wielkich afer gospodarczych w powiązaniu z praworządnością rzeczywiście ma związek z tego powodu, że no, dziwnym trafem w poprzednich latach, kiedy przychodziło nawet w niektórych sprawach jakiegoś kogoś tam przed sądem za wyłudzenia VAT-u, udało się postawić i co się działo? Albo umorzenie, uniewinnienie, albo niska grzywna i ktoś za ukradzione miliony musiał zwrócić kilka tysięcy i wszystko jest jakby zamknięte. Tak działały sądy w sprawie VAT-u, tak działa prokuratura, bo większości spraw oczywiście nie podejmowała. I możemy jasno pokazać, że dzisiaj nam się zarzuca rzekomo, że to brakuje demokracji, że łamane są zasady praworządności, a co się dzieje? Prokuratura umarzała wielkie afery, dzisiaj stawia pod sąd złodziei po prostu. Sądy uniewinniały, nawet jeśli już prokuratura działała albo dawała niskie kary i przestępcy, bonzowie śmiali się państwu w twarz. Co się działo? Jeśli nawet ktoś został skazany, to po kilku miesiącach w więzieniu luksusowy samochód podjeżdżał pod zakład karny, bo przecież przepisane wszystko jest na rodzinę i ten przestępca to on tak naprawdę nic nie ma, a organy państwa bezradnie rozkładają ręce, wyjeżdża z tego więzienia luksusowym samochodem i dalej prowadzi ten intratny, przestępczy interes. My wszystko to ukróciliśmy. Dlatego też minister Ziobro jest tak szkalowany w wielu miejscach, bo pierwsza sprawa VAT-u. Już nie ma umorzeń, nie ma grzywien, tylko zaostrzyliśmy karę do 25 lat pozbawienia wolności. Co kilka dni na stronie Prokuratury Krajowej można poczytać o kolejnych zarzutach, kolejnych zatrzymaniach i te białe kołnierzyki z całego świata, które przyjeżdżały do Polski po prostu jak na żer, by wyłudzać te miliony, nierzadko no, łącznie dziesiątki miliardów złotych rocznie, dzisiaj są bardzo ostrożni, bo wiedzą, że silne państwo nie pozwala na to, żeby w tak ordynarny sposób je okradano. No i tak jak pieniędzy miał nie być, a Donald Tusk mówił, że 500+ to może będzie, jak on złoty garniec wykopie z ziemi, wcale nie trzeba było fantastyki, tylko sprawnego zarządzania państwem, wytoczenia walki wszystkim przestępcom, tym poważnym przestępcom, bo właśnie to też kolejna sprawa z tymi wyrokami. Polskie sądy, polskie państwo było silne, ale wobec słabych, a wobec silnych było bezradne. I to też odmieniliśmy. Już nie ma głośnych spraw o tym, że ktoś jest skazywany za kradzież batonika. dzisiaj poważne sprawy to są gigantyczne wyłudzenia VAT-u, mafie lekowe, mafie przejmujące mieszkania za lichwę, mafie reprywatyzacyjne.
Tym, że kogoś zatrzymamy, postawimy pod sądem, skażemy nawet na więzienie, czy idzie to, że my na przykład dostaniemy jakieś pieniądze do Skarbu Państwa, że jakieś pieniądze, które zostały wyłudzone, bo Polska została okradziona, okradzione zostali obywateli, system bardziej mniej był wydolny, dziś dzięki Państwa sprawności ten system jest bardziej wydolny, ktoś nas nie okrada tak wprost, ale czy jest szansa na to, że państwo też będzie mogło odzyskiwać te środki, których zostało pozbawione?
Właśnie tak jak mówiłem o tym przestępcy, który wyjeżdża luksusowym autem z więzienia albo po krótkim pobycie w areszcie i po prostu na wczasach był po prostu w tym więzieniu. Dzisiaj jest tak, że wprowadziliśmy przepis o konfiskacie rozszerzonej, że nie liczy się, że przestępca powie, że przepisał na matkę, na syna, na dziadka, na kogokolwiek bliskiego i już prokurator tego majątku nie może dotknąć. Byliśmy ostatnim krajem w Unii Europejskiej, który nie miał przepisów o konfiskacie rozszerzonej. Minister Ziobro, kiedy kończył swoją pracę jako minister 12 lat temu, zostawił projekt ustawy i w międzyczasie wprowadzono dyrektywę w Unii Europejskiej. Wszystkie państwa ją wprowadziły w życie i Polska jest ostatnim krajem, który takie narzędzia do walki z
Komisji Europejskiej to nie przeszkadzało, że my tak zwlekaliśmy.
No wtedy nie było problemu z praworządnością, nie było interwencji, bo przecież wszyscy się świetnie dogadywali i to, co proponowała Komisja Europejska, szkodliwe dla Polski, nie było opozycji ze strony Polski wobec takich pomysłów, choćby pomysł kwestii migracji w 2015 roku, kiedy były te wszystkie projekty, Platforma Obywatelska, premier Kopacz, ówczesna, była bezradna wobec tych propozycji.
A ta komisja weryfikacyjna, właśnie, o której gdzieś tak wspomniałem, czy to pan myśli dobre narzędzie do tego, żeby sprawiedliwości stawało się zadość, żeby pewne rzeczy ukrócać, żeby wprowadzać, nie wiem, nowe zapisy prawa, albo żeby o te, które są, można było dochodzić sprawiedliwości i pieniędzy od kogoś, kto na tym, no, nie wiem, żerował, kto to wykorzystywał, ktoś, kto powinien być pociągnięty do odpowiedzialności. Bo to też pytanie, czy to będzie polityka, czy tylko na użytek polityki, czy tylko przed kamerami, czy tylko pokażemy kolejny raport, czy rzeczywiście coś z tego wyniknie. Bo jak powiedziałem, ponad 100 decyzji, jedna jest prawomocna. Tak,
to są takie lekko zmanipulowane informacje, natomiast komisja weryfikacyjna, afera reprywatyzacyjna, tak naprawdę to jest papierek lakmusowy. Jak w soczewce możemy zobaczyć, czym się różni nasze podejście do wielkich afer, do cierpienia ludzi, do wyjaśnienia gigantycznych patologii i próba odwrócenia tych wszystkich skutków wywołanymi takimi aferami. Bo przecież w Warszawie wyglądało to w ten sposób, że oddawano ludzi kamienice z ludźmi, nikt się nie przejmował tymi mieszkańcami, często osobami starszymi, które od urodzenia mieszkały w tych kamienicach, były nierzadko po prostu leżone. Odzierano tych ludzi z godności, podwyższając czynsze ponad kwoty, które są niewyobrażane dla tych ludzi i nie było pomocy państwa. My jako komisja pokazaliśmy patologię i z drugiej strony chcemy wdrażać mechanizmy przywracania sprawiedliwości, zadośćuczynienia dla tych ludzi, a z drugiej strony odebrania majątku tym, w których rękach te nieruchomości nigdy nie powinny się znaleźć. I rzeczywiście, jesteśmy na wielkiej wojnie, można powiedzieć tak mocnymi słowami, ale jesteśmy na wojnie z warszawskim ratuszem, jesteśmy na wojnie z warszawskimi sądami, ponieważ my pokazujemy, gdzie są patologie i nikt nie kwestionuje, że one miały miejsce. Nie ma kwestionowania tego, że jakaś umowa za 50 zł jest zła, czy ludzie nie cierpieli, tylko jest inaczej. Sądy twierdzą, że komisja w ogóle nie powinna pracować. Nie, że nie jest niekonstytucyjna, tylko że może się zajmować, ale sprawami późniejszymi. Jest takie przeciąganie sprawy po to, żeby właśnie w celach politycznych pokazać, że ta bezradność państwa wobec tej wielkiej afery, zamiatanie tej sprawy pod dywan, de facto
ale tak
musiało
to,
mieć miejsce,
wiem,
ponieważ
to
państwo nie może...
kulturystów, kto ma większe mięśnie, kto jest bardziej sprawny, czy też rzeczywiście według pana zdania dzieje się coś faktycznie dla obywateli, bo dziś mówimy państwo polskie, prawda? Widzimy, jakie jest dziś państwo, czy jest sprawne, czy obywatele mogą to oceniać, ale według pana, czy to, co robiliście, to będzie takie właśnie prężenie tych muskułów, jedni drugim pokazują, czy możemy to przełożyć na więcej sprawiedliwości, więcej praworządności i to, że obywatel ma się do kogo udać, gdy jest niesprawiedliwość.
Obywatel, szczególnie ten pokrzywdzony reprywatyzacją, może się udać. My pomagamy lokatorom i jeśli te środki, które komisja wywalczyła dla miasta, nie zostaną wypłacone przez miasto, to my po prostu zadeklarowaliśmy jasno, że jesteśmy gotowi przygotować ustawę, która spowoduje, że te środki po prostu wypłaci rząd, bo liczyliśmy na dobrą wolę ratusza, który dostanie pieniądze i tylko na to będzie mógł je wydać, więc nie będzie robił z tym problemów. Niestety okazuje się, że nawet w tak prozaicznej sprawie tutaj rzucane są nam kłody pod nogi i rzeczywiście druga strona pręży muskuły, natomiast naszą rolą jest to, by doprowadzić sprawę do końca i ja sobie nie wyobrażam tego, że mieszkańcy, którzy często na skraju wytrzymałości błagali komisję, by przyjrzeć się ich sprawie, zostali pozostawieni sami sobie. Tym się różnimy od naszych oponentów politycznych, że my jesteśmy za tymi ludźmi, a Platforma Obywatelska, Rafał Trzaskowski tych ludzi dzisiaj, nawet dzisiaj ciąga po sądach, a sądy próbują mówić, nic się nie stało. I dlatego też o tym głośno mówię, ponieważ przez 4 lata chcieliśmy naprawić tę stronę funkcjonowania państwa, którą obywatele oceniali bardzo negatywnie, czyli polskie sądownictwo. I wszyscy doskonale widzieli, jaki był polityczny opór środowiska sędziowskiego przed wprowadzeniem często bardzo prostych zmian. I ta sprawa właśnie reprywatyzacji, ta sprawa reformy sądownictwa pokazuje, że też 13 października dokonamy wyboru, czy chcemy, żeby było tak, jak było, że sędzia, który chciał obalać rząd, pan Łączewski i sędziowie nie zgodzili się mu na uchylenie immunitetu, będzie decydował o sprawiedliwości w Polsce, czy sędzia, który okradał sąd, będzie mógł się cieszyć, mowa według prokuratury, prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie okradał swój własny sąd. Do dzisiaj nie ma wyroku w tej sprawie, chociaż jest to akt oskarżenia. Czy to jest ta sprawiedliwość? I 13 października też zdecydujemy, czy mamy wykonać kolejny krok, by doprowadzić reformę sądownictwa do końca, żeby właśnie uzdrowić ten element państwa, co do którego obywatele nie mają poczucia zaufania. I to jest nasza wielka misja.
Właśnie, bo czy coś nowego, jakąś nowinkę wybrać, czy wrócić do tego, co było 4 lata temu? Gdy na przykład tych pieniędzy tyle wypływało, mówiliśmy o tym VAT-ie, że 600 cystern. Ja nie wiem, czy każdy obywatel może sobie taką cysternę sprowadzić i tak na lewo ją sprzedać. No i bez konsekwencji.
Chyba wszyscy mamy świadomość, że wielkie afery gospodarcze nie mogą odbywać się bez przynajmniej świadomości, że coś jest nie tak. Tylko ale że tym się różnimy od przeciwników, że my szanujemy pieniądze publiczne, my szanujemy Polaków ciężko pracujących, którzy wypracowują swoją pracą właśnie podatki, z których rząd dystrybuuje dobra i właśnie dziwnym trafem. Przejęliśmy rządy, pogoniliśmy mafię z te wielkie gospodarcze i budżet po prostu w górę poszybował i to nie poszybował dlatego, że obywatele gorzej są bardziej ciemiężeni przez rząd, tylko odwrotnie.
Obywatele są zmiany i miliardy jeszcze idą do obywateli.
Dokładnie i potem są miliardy, które idą do obywateli. Okazuje się, że Platforma mówiła, że 100 miliardów zadłużymy, będzie deficytu 100 miliardów złotych, a jest zero.
Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie do kontaktu. Państwo Polskie w Służbie Obywateli. Co Państwo o tym myślicie? Na co chcielibyście zwrócić uwagę? Jakie pytania chcecie postawić? Telefony dla widzów i słuchaczy Radia Maryja 56 657 0011, 56 657 0012. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. I dwa telefony dla widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja spoza granic naszej ojczyzny 56 657 0013 i 56 657 0014. Oczywiście kierunkowy 48, a jeżeli jeszcze ze Stanów Zjednoczonych czy Kanady, to jeszcze na początku 11. Tak wspominałem tutaj w kwestii tego bezpieczeństwa, że pana zapytam o tą oczyszczalnię ścieków Czajka, bo to też może być taki przykład, nic się nie dzieje. No to pytanie, po co są oczyszczalni, jeżeli może tyle tysięcy wylewać się...
Milionów,
ale tak by tysięcy na minutę, tak myślałem, ale to długo trwało. Teraz jeszcze wyszły rzeczy, że kwestia jakichś spalarni też związanych z oczyszczalnią ścieków Czajka, że to dłużej szwankuje, co więcej pieniądze są z budżetu państwa czy z budżetu samorządów, czyli z pieniędzy obywateli. I teraz czy jakaś niefrasobliwość, jakaś niegospodarność, jakieś działanie takie, to nie jest, że kwestia ukrycia czegoś, tylko jak my jako obywatele mamy się czuć, kiedy obok nas płynie naszą Wisłą, z której się szczycimy, płyną ścieki. Czy to jest bez znaczenia, czy ma to jakieś znaczenie? To nie mówię, że zaraz mamy wszystkich zwalać ze stanowisk, tylko pytanie, jakie kroki są podjęte? Czy i kto powinien kroki podejmować? Bo pytamy się, jak to się działo, kiedy ta awaria zaistniała? Co zrobił, można powiedzieć, prezydent i właściwe mu służby podległe? A co zrobiło państwo w tej sytuacji, gdy na przykład on wykazał się jakąś nieumiejętnością czy jakąś taką niefrasobliwością, jeżeli chodzi o szybkie działanie?
No tutaj rzeczywiście, oprócz pracy w ministerstwie, jestem radnym Warszawy i na bieżąco kontroluję to, co robi Rafał Trzaskowski i naprawdę jestem w gigantycznym szoku od miesiąca z tym, co się dzieje wokół oczyszczalni Czajka, bo awarie się zdarzają, można powiedzieć, czasami jakieś systemy ulegają jakiejś awarii, ale no, jest pewna odpowiedzialność i pewna dynamika informowania, zażegnywania tych kryzysów i jaką mamy sytuację w Warszawie. Od pierwszego dnia Rafał Trzaskowski do dzisiaj nie poinformował, my do dzisiaj jako warszawiacy nie wiemy, co tak naprawdę się stało w tych rurociągach, jak długo potrwa usuwanie tej awarii, ile ona będzie kosztować, czy być może przyczyny są związane z wadliwością całej konstrukcji, a oczyszczalnia Czajka, jej modernizacja i budowa tych instalacji ledwo była otwarta 6 lat temu, i to była jedna z najdroższych inwestycji tego typu na świecie. Szczycił się nią Donald Tusk, szczyciła się Hanna Gronkiewicz-Waltz. Po 6 latach widzimy, że to była jedna wielka fuszerka. Rafał Trzaskowski chował głowę w piasek.
Pytanie, czy była fuszerka? Niech dzisiaj to zarządzający powiedzą nam, co się tak naprawdę stało, żeby nawet to odium zdjąć z nich.
Mamy dzisiaj taką sytuację, że jedna część instalacji, czyli rurociąg, nie działa. Musiał przyjrzeć z pomocą i też Rafał Trzaskowski wręcz szydził z rządu, który proponuje pomoc. Rząd pomocy wojska nie chce, a za przeproszeniem, gdyby nie wojsko, to dalej by ten szlam lał się do Wisły. I tylko dzięki pracy kilkuset żołnierzy i inżynierów dzisiaj sytuacja jest kryzysowo opanowana dzięki rządowi, a Rafał Trzaskowski, proszę sobie wyobrazić, pytany, czy podziękuje, powiedział, że jak będzie tam już to wszystko funkcjonowało, bo w trakcie budowy był zapytany, to że wtedy podziękuje. Już ponad tydzień funkcjonuje instalacja. Rafał Trzaskowski milczy, nie jest w stanie nawet powiedzieć zwykłego dziękuję tym kilkuset osobom, które pracowały przy tym zrzucie i nawet ich nie odwiedził. A co robił w międzyczasie? A w ubiegłym tygodniu festiwal bulldogów francuskich, bo Rafał Trzaskowski jest właścicielem pieska tej rasy, no i udał się na taki festiwal, gdzie brylował konferencje, konwencje. I tam jest Rafał Trzaskowski. Na Radzie Miasta go nie było, żeby odpowiedzieć na pytania. I w międzyczasie, bo to mówimy...
No może ma odpowiednie służby, które państwu udzielają...
No właśnie nie udzielają tych informacji. W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że pierwsza część instalacji, wiemy, że nie działa od miesiąca, a od 10 miesięcy jest ukrywana jeszcze poważniejsza awaria spalarni, tego, co zostanie z oczyszczenia ścieków, czyli takich już totalnych odpadów. I nie działa od 10 miesięcy. Te śmieci są, te odpady są wywożone poza Warszawę. Mieszkańcy wielu gmin w Polsce nie mają świadomości tego, że na ich polach zakopywane są, bo wczoraj zdjęcia były pokazywane jednej z gmin w Kujawsko-Pomorskim,
gdzie też
rzekomo właśnie wskazane miejsce, że tam ma być ten szlam wywożony, a jednocześnie mieszkańcy pokazywali zdjęcia z tego, jak to się odbywa. I Rafał Trzaskowski, Platforma Obywatelska pouczają o ekologii. A po prostu no, to jest niewyobrażalne, żeby coś takiego się działo. I teraz sama spółka. Spółka jest obsadzona ludźmi Platformy. Na czele Rady Nadzorczej siedzi zdymisjonowany za aferę reprywatyzacyjną Jarosław Jóźwiak. Apelowaliśmy o kontrolę. Nie ma zgody na kontrolę radnych w tej spółce. Apelowaliśmy o dymisję. Przynajmniej tych ludzi z Platformy w tej spółce. Cisza. No wszedł prokurator, weszło CBA. No dziwnym trafem kilka dni po wyjściu tych służb dowiadujemy się o tej awarii o spalarni. Myślę, że to nie koniec, ponieważ jest bardzo duże zdenerwowanie wśród pracowników.
Mówi, zlikwidować CBA.
No trzeba zlikwidować CBA.
Ale gdyby państwo polskie, to
najlepiej, żeby tam się, żeby te ścieki sobie płynęły do Wisły i nikt nie wiedział o tym, żeby odpady były wywożone w nieznane miejsca, a ta opozycja miejska, jaką jesteśmy, to najlepiej niech w ogóle przestanie się odzywać, bo tylko niepokoimy niepotrzebnie mieszkańców, bo tak Rafał Trzaskowski mówi. I od kilkunastu dni milczy w tej sprawie. A jeszcze jest bardzo istotna sprawa, która wyszła kilkanaście godzin temu, już nie tylko Czajka, bo wiemy, wiele się mówi o tak zwanym hejcie życiu publicznym, w internecie w szczególności, że ludzie przeciwko ludziom mówią brzydkie rzeczy i że to wpływa na, że to takie negatywne emocje rodzi. Okazuje się, że według tygodnika Sieci największe tego typu miejsce w internecie, gdzie po prostu się ordynarnie kłamie, obraża polityków, których się nie popiera, to dociera do milionów Polaków korzystających z internetu i to miała być przez kilkanaście miesięcy rzekomo oddolna inicjatywa, z którą Platforma nie chciała powiedzieć, czy ma coś wspólnego, czy nie. Tygodnik Sieci, że ma dowody, że to było bezpośrednio, działo się za pieniądze Platformy Obywatelskiej, czyli za pieniądze publiczne. Tworzenie platformy nienawiści, która miała podzielić Polaków i jednocześnie pokazać, jako wręcz jakiś ordynarny sposób obrażać przeciwników politycznych. I to jest kolejna afera, która się zbliża na głowę Rafała Trzaskowskiego, bo osoba, która miała stworzyć ten portal, Rafał Trzaskowski zatrudnił w ratuszu.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krystyna z Warmińsko-Mazurskiego.
Prosimy.
Witam ojca prowadzącego i szanownych gości. Ja mam takie pytanie. Dlaczego dodatek 500 zł dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności wlicza się do dochodu? Ponieważ ja korzystam z usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie obiadów i usług specjalistycznych i to mi się wlicza do dochodu i to mi pochłonie tą kwotę, że mi zostanie 20 zł. I ja tego już nie przeznaczę ani na leki, ani na rehabilitację. Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. To jest bardzo krzywdzące dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dziękuję, przechodzę na odbiór.
Bardzo dziękuję pani Krystyno. Kto z naszych gości?
Ja mam taką informację, że te 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji to jest to świadczenie, które będzie dopiero wypłacane od 1 października. I tutaj faktycznie jest to świadczenie uzupełniające dla tych dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy albo nie są uprawnieni do emerytury, ani renty, ani innego świadczenia ze środków publicznych. A suma tych świadczeń brutto nie przekracza właśnie tego 1100 zł. No, są jakieś ograniczenia. No, w tym momencie te 500 zł jest dane dla tych, którzy po prostu łącznie tych świadczeń mają do 1100 zł. Ja wierzę w to, że jeżeli będzie na nowo przeliczany i budżet będzie się Polska dalej rozwijała pięknie, to na pewno to świadczenie będzie wyższe. Znaczy może nie będzie wyższe, ale ten próg nie będzie 1100 zł, tylko on po prostu może tego progu w ogóle nie będzie, tak? Także tutaj no po prostu musimy czekać. No nie jest tak, że wszystko możemy dać od razu, tak? To tak samo było z 500 plus na drugie dziecko. Na początku było to, tak właśnie było policzone, żeby ten budżet się nie zadłużał. Także no tutaj poczekajmy, bądźmy trochę cierpliwi. Ja zdaję sobie sprawę, że oczekiwania osób starszych, osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych są naprawdę...
Nie musi być taki namysł państwa, tych zdolności czy wydolności państwa, systemu, budżetu, żeby nie było tak, że wprowadzamy
tak, a potem po prostu nie ma środków, wycofujemy niego, tak, czy coś takiego. Także to proszę dać nam szansę i proszę cierpliwie jeszcze poczekać.
To jest też kwestia polityki informacyjnej, żeby obywatele też wiedzieli, z czym się wiąże na przykład takie czy inne
świadczenia, świadczenia.
Tak. Tak, to realizuje się przez miejskie ośrodki pomocy, gminne ośrodki pomocy społecznej. Tam w tym momencie są przyjmowane wnioski i myślę, że no może to faktycznie trzeba tę politykę informacyjną pogłębić tak, aby ta wiedza na temat programu była większa.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Jurek dzwoni ze Stanów Zjednoczonych.
Prosimy.
Mam dwa pytania do państwa. A pierwsze to do pana przewodniczącego komisji weryfikacyjnej. Wszyscy komentatorzy i ci, którzy biorą udział w przesłuchaniach, mówią, że nie działało państwo. Tak jak w tej Amber Gold aferze i w tej, którą pan
I w tej weryfikacyjnej, tak, jeżeli chodzi o reprywatyzację.
Tak, którą pan śledzi, ale nikt nie odpowiedział do tej pory na pytanie, dlaczego te instytucje państwowe nie działały? Jeszcze raz powtarzam, dlaczego te instytucje państwowe nie działały? To jest pierwsze pytanie do pana przewodniczącego. Drugie, nie wiem do kogo skierować, a może do ojca, nawet może akurat. A dlaczego diaspora polska, która liczy poza granicami Polski, 20 milionów określana jest, dlaczego ta diaspora nie ma żadnej reprezentacji do tej pory w Sejmie? Minęło 30 lat wolnej Polski, tutaj mówię wolnej w cudzysłowie, a diaspora tak olbrzymia, nie tylko amerykańska, ale na całym świecie, bo wszędzie są Polacy, na wszystkich kontynentach, nie ma do tej pory żadnego reprezentanta w Sejmie.
Ja nie wiem, czy teraz się to nie zmienia, panie Jacku, że będziecie mieli reprezentanta w Senacie.
Jurek.
Tak, Jurek. Ale to tutaj może też i nasi goście odpowiedzą.
Tak, wiem, ale to myślę, że to jest jaskółka i jeden reprezentant na 20 milionów nie załatwia sprawy. To śmieszna będzie reprezentacja.
No. Panie Jerzy, bardzo dziękuję panu za głos. Panie ministrze.
No może tak krótko, to do drugiej kwestii. Rzeczywiście Polonia zasługuje na dużą uwagę ze strony polskiego parlamentu. Na razie jest tak, że głosuje na listę warszawską do wyborach do Sejmu i być może po prostu Polonia powinna wybierać tych kandydatów z tej listy, którzy się interesują ich sprawami i tutaj też wiem, że wiele osób zabiega o te głosy i to jest normalna rywalizacja wyborcza. I co do pierwszej kwestii, komisji weryfikacyjnej. No powiem wprost, no jest osoba, która przez wiele lat miała wiele do ukrycia w sprawie warszawskiej reprywatyzacji i majątku najbliższych osób. To osobą jest Hanna Gronkiewicz-Waltz. Wiemy, że przejęła jej rodzina kamienicę Przenakowskiego 16, to dopiero komisja weryfikacyjna dowiodła, znalazła archiwalne dokumenty z lat 40. pokazujące szmalcownictwo w zakresie tej nieruchomości w latach 40. Ta informacja była dziwnym trafem, nikt nie potrafił tej sprawy zbadać za czasów rządów Platformy Obywatelskiej. No, a urzędnicy, którzy pracowali bezpośrednio pod Hanną Gronkiewicz-Waltz, zapewniali ją, że tam wszystko jest w porządku. A w międzyczasie jeden z tych urzędników według prokuratury zbudował wielką machinę korupcyjną wokół reprywatyzacji. Komisja weryfikacyjna odkryła, przygotowując raport, że Rzecznik Praw Obywatelskich, pani Lipowicz, alarmowała Donalda Tuska o większości wątpliwości co do reprywatyzacji, bo te wątpliwości były podnoszone przez mieszkańców, przez media, przez wiele lat. Nikt nie chciał tego dotknąć. Rzeczywiście jest tak, że ani prokuratura, ani CBA, ani prezes Rady Ministrów, ani prezydent miasta nie byli zainteresowani tym, wszyscy oczywiście nadzorowani, bądź bezpośrednio liderzy Platformy Obywatelskiej, bądź przez nich nadzorowani. Dziwnym trafem nikt nie był zainteresowany, by poważne działania podejmować. A kiedy my się za to wzięliśmy, to prokuratura postawiła zarzuty ponad 50 osobom, w tym naprawdę potężne zarzuty korupcyjne. I tam opis wręczenia tych łapówek jest wręcz tak, no, tak się krew gotuje, że ciężko spokojnie o tym mówić. No, wręczane teczki wypchane 200-złotowymi plikami banknotów, wręczanie, wkładanie w płaszcze podczas spotkań towarzyskich, wsiadanie do samochodu i wręczanie kopert przed urzędem. No, tak to wygląda.
Jak to funkcjonowało?
Tak to wygląda w akcie oskarżenia.
Właśnie, bo pan Jerzy pytał tą wydolność państwa, że państwo nie było wydolne. Dziś państwo, można powiedzieć, uszczelniło chociażby VAT, bo niektórzy powiedzą, czy to jest dużo, czy to jest mało. Kiedyś nie było stać nas na programy społecznościowe, 500+, jedno, drugie, trzecie, prawda, na wyprawkę dla dzieci i wiele, wiele tych inicjatyw, które państwo dziś podejmuje, bo obywatele pójdą 13 do wyborów, właśnie mówimy o miliardach. Tych miliardów nie było i teraz jak państwo mogło coś takiego zrobić, a dziś państwo jest wydolne, bo te pieniądze, które nie idą do gangsterów, czy do tych, którzy wyłudzają, robią sobie z państwa no, żarty, można powiedzieć, te pieniądze trafiają do obywateli. Jak to było możliwe, że kiedyś się nie udało, a dziś się to udało? Co takiego się zmieniło?
No, wydaje mi się po prostu, że my reprezentujemy inne podejście do spraw polskich. My uważamy, że w centrum jest zwykły obywatel, każdy z nas jest równy i niezależnie, czy jest bogaty, czy biedny, zasługuje na równy szacunek, a w szczególności ci słabsi muszą być przez państwo chronieni, a ci silniejsi, jeśli nadużywają swojej pozycji, muszą być bezwzględnie przez państwo ścigani. I to jest ta różnica w podejściu do tych spraw po prostu, bo Platforma Obywatelska raczej patrzy, że kto jest silny, bogaty, zamożny, to trzeba się do niego przykleić i płynąć razem z nim. A my uważamy, że jednak trzeba wszystkich traktować równo i tam, gdzie są nadużycia, po prostu bezwzględnie z nimi walczyć. A
ta reprezentacja... Mówiliśmy o programach społecznych, ale też na niespotykaną skalę Ministerstwo Zdrowia w tym momencie wdrożyło program zakupu karetek dla ratownictwa medycznego. Bardzo ważny temat. Karetki chociażby w moim województwie jeździły tak stare, które nie zapewniały już tego bezpiecznego, szybkiego dojazdu do obywateli.
Dziś chyba się mówiło o takiej reakcji 90 minut, prawda? Jeżeli tak. takiego pewnego bezpieczeństwa, kiedy możemy ratować. Mówimy, że to, co się zdarzyło w niektórych przypadkach, no nie poniesie chory takie konsekwencji, które spowodują, że będzie taka utrata zdrowia, która no bardzo wpłynie na jakość jego życia, jego sytuacji rodzinnej czy społecznej.
Tak, dlatego bardzo ważne jest to, aby oprócz tego dobrze wyszkolonego zespołu ratownictwa medycznego, dobrych ratowników, był jeszcze dobry sprzęt. No, karetka jest podstawą i jej szybki dojazd do chorego. W moim województwie takich karetek w tym momencie zakupimy 8. One trafią w te miejsca, gdzie do tej pory były najbardziej wysłużone karetki, najstarsze. W przeciągu tych ostatnich lat również moją decyzją, wsłuchując się w głosy ratowników, oni mówili, że mają taki problem, że te karetki są stare, reperowane, nie można na nich polegać do końca. Udało nam się kilka zakupić przez ten okres, a dzisiaj te 8 naprawdę znacznie nas wspomoże. Te pieniądze na te karetki nie wzięły się znikąd. To jest ta sprawność państwa. To jest to, że państwo polskie daje pieniądze na te cele, które są potrzebne, na programy społeczne 500+, 300+, ale i program Senior, Maluch i właśnie takie zadania, które wspierają służbę zdrowia, tutaj ratownictwo medyczne.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę nam się przedstawić i prosimy o...
Janina Zielonej Góry.
O słowo.
Ja mam takie pytanie, bo było nawiązanie do emerytury 13 i 14. Witam ojca i witam gości.
My witamy panią na
telewizji. I mam takie pytanie. Czy biorą pod uwagę, czy będziecie brać pod uwagę, jeżeli jest jedna osoba, bo druga odeszła już i wtedy czy będzie to dzielone ten dochód na te dwie osoby, bo te, jak teraz 13, no to zresztą wszyscy mieli, ale tutaj słyszę, że 14 to będzie tylko te osoby, które chyba będą mieć tą najniższą emeryturę. No różnie to bywa, bo niektórzy wychowali dzieci i dopiero poszły panie do pracy. A ja akurat pracowałam w takim zawodzie, że nie mogłam sobie pozwolić na to. Zresztą nie stać było na to, żeby jedna osoba tylko pracowała. I teraz jestem osobą niepełnosprawną, którą potrzebuje opieki. Ja rozumiem te osoby, ale niektóre osoby mogły sobie pozwolić, że nie szły do pracy dopiero jak odchowały dzieci. Czy będziecie brać pod uwagę, jeżeli jedna osoba prowadzi samodzielnie to gospodarstwo i nie jest najwyższa ta emerytura, tam trochę przekroczy tą jaką wy tam macie tego. Także mam takie pytanie. I poza tym jeszcze ja akurat nie mogę się leczyć w Zielonej Górze, tylko w Poznaniu, bo jestem bardzo poważnie chora i tutaj muszę w Poznaniu i nie jestem samodzielna, tylko zawsze wynajmuję samochód, żeby jechać tak 4-5 razy do roku w Poznaniu. I też Panie, nie odliczam.
Myślę, że też, że...
Nie mam odliczenia żadnego. Jeżeli mąż żył, to było odliczenie na samochód.
Dziękuję pani Janino. Myślę, że tutaj nasi goście też spróbują odpowiedzieć, odnieść się do pani pytania, do tej kwestii, którą pani porusza. Dziękujemy. Szczęść Boże.
No, jeżeli chodzi o tą trzynastkę, to ja wierzę w to, że rząd Zjednoczonej Prawicy będzie dalej rządził.
A można gdzieś zasięgnąć jakichś informacji? Bo może nie do końca my możemy coś powiedzieć tak jak...
Jeżeli chodzi o... Jest powiedziane tak. Jeżeli dalej rząd Zjednoczonej Prawicy będzie rządził, trzynastka na pewno będzie. Będzie ona dla wszystkich. A mówiąc o czternastce, to tutaj będzie wprowadzony jakiś próg, ale nie zostało to jeszcze powiedziane jaki. Czy to będzie to raczej nie będzie to 1100 zł, bo mówimy również o podniesieniu najniższej emerytury i renty do 1200 zł. Także na pewno ja wierzę w to, że będzie to troszeczkę wyższy próg. No, na ten moment jeszcze nie ma ani ustawy. To są dopiero te obietnice, które będziemy realizować i będziemy spełniać. I oczywiście w zależności od tego, jak w tym budżecie będzie wyglądać, to będziemy się starali właśnie tym osobom starszym dać jak najwięcej, bo wiemy, że faktycznie, tak jak tu pani poruszyła problem tego gospodarstwa jednoosobowego, jest to niesamowity problem. Jak są dwie osoby, to bardzo często jest tak, że są dwie te emerytury, czy jest emerytura i renta i można spokojnie funkcjonować. Ale jeżeli zostaje już tylko jedna osoba i to świadczenie jest faktycznie niskie, bo to ono jest w granicach nieraz 1300 zł, 1500 zł. To naprawdę jest ciężko i o tym wiemy i będziemy na tym pracować.
Zapowiedź na 2013 emerytury 2021 rok.
Tak, no właśnie ta 13 i 14, tak.
Mhm. Mamy słuchacza, widza. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże,
dobry
pani.
Wieczór.
Dobry wieczór.
Moje imię Stanisława, dzwonię z Jarosławia. Chciałam zapytać, bo to akurat jest ministra sprawiedliwości. Mam syna głuchoniemego od urodzenia. Do 2002 miał rentę socjalną. Po 2002 zostało dziecko, w tej chwili już jest kawaler, uzdrowione. Chodziłam po lekarzach, po szpitalach, donosiłam, stawałam na komisję, miałam sprawę w sądzie założone. Wszędzie to po prostu syn przegrywał, bo to, że nie słyszy, że jest głuchoniemy, to nie upoważniało go do renty socjalnej. Natomiast podjąć jakokolwiek pracę też w ogóle nikt go nie przyjmie, bo bariera słuchu, bariera mowy, więc nie wszędzie można to tego chłopca zatrudnić. Więc teraz zapytam, jak to jest w naszej Polsce? Skoro osoba głucho nie ma od urodzenia, nie ma renty socjalnej, która kiedyś wnosiła, wtedy co syn brał 426 zł, on w tej chwili ma tylko 180 zł tego zasiłku pielęgnacyjnego. Jak takie dziecko kiedyś może żyć? Bez pracy, bez pieniędzy. Ten też się państwo nie interesuje. Natomiast pijacy, sąsiedzi, którzy tutaj piją, to, że jest pijakiem, owszem, jemu się renta należy, bo jest chory. A tutaj w wypadku mego syna nie może dostać renty, bo jest głuchoniemy, a natomiast jeżeli nie jest upośledzony umysłowo, może pracować. Więc pytam, gdzie ja mam z tym się udać, żeby ta renta wróciła, żeby to wszystko było tak jak kiedyś, żeby tych parę złotych miał na ten chleb i na tą, szczerze mówiąc, wodę. Bo obeszłam wszędzie, pomoc socjalna nie istnieje, bo ja z mężem pracuję, mimo że wychowało się czwórkę dzieci, więc pracujemy, no bo trzeba pracować. I on do tej pory jest na naszym utrzymaniu.
Pani Stanisławo, pani się nie rozłączy, albo zostawi swój numer telefonu. Pani poseł Zwiercan mówi, że no jakoś spróbuje to zweryfikować. Ona też jest z tym może przewodniczącą tej polityki senioralnej w komisji sejmowej. To też może skomunikuje się, zapyta, zweryfikuje, zobaczy, jakie tam następstwo tych różnych zdarzeń było. Więc
jak można pomóc,
to prosimy o zostawienie telefonu. Dziękuję pani. A panie ministrze, no właśnie jak dochodzić tych swoich praw, jak to, żeby to było sprawne, jak zweryfikować, czy rzeczywiście zostajemy tak, można powiedzieć, na lodzie, było 400, teraz no trochę powyżej 100 zł, jaka przyszłość? Też normalna toska mamy.
Nie są stricte kwestie resortu sprawiedliwości, natomiast rzeczywiście istotne jest to, że jeśli są jakieś nieprawidłowości w zakresie orzecznictwa w ZUS-ie, to jeśli pani się nie zgadza z tym orzecznictwem, no już rzeczywiście, jeśli osoba nie może pracować, jest głuchoniema i jakieś różne inne problemy ma, to należy się zwrócić.
Tylko pani... nasze pytanie, jak będziemy potraktowani, bo to nie jest kwestia takiego ręcznego sterowania, że w każdym przypadku tylko powinny być jakieś pewne normy w państwie i właśnie tak jak pan mówi, to orzecznictwo, że ja czegoś mogę być pewny albo na coś mogę liczyć.
Czy ze strony resortu sprawiedliwości możemy powiedzieć tyle, że jeśli sprawa trafi już do sądu, to akurat w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, czyli właśnie między innymi te kwestie orzecznictwa, znacząco przyspieszono rozpoznawanie tych spraw, ponieważ tutaj dokonaliśmy pewnych zmian organizacyjnych w sądach i jeśli już sprawa trafi do sądu, to jest ona rozpatrzona szybciej niż wcześniej. Natomiast w zakresie tego, jakie prawidłowe powinno być orzecznictwo, no to tutaj już stricte sprawa leży po stronie organizacji orzecznictwa wewnątrz ZUS-u i wydaje mi się, że tutaj szanowne panie dysponują większą wiedzą niż ja, więc może tutaj udzielą słuchaczce więcej informacji.
Pani Stanisława może liczyć na panią poseł, tak?
Że... Tak, oczywiście, że tak. Ja się skontaktuję, wierzę w to, że ten numer telefonu został.
W urzędach wojewódzkich, więc też zachęcam do kontaktu z wojewodą miejscowym. Być może, że to też należy się przyjrzeć temu, jak ten zespół orzekający tam pracuje.
No zdarzają się takie indywidualne przypadki na powiedzmy tysiące, które są prawidłowe. Dlatego tutaj, no, tak jak tu obiecałam, skontaktuję się z panią, także proszę, już raczej nie dzisiaj, ale jutro proszę liczyć na telefon ode mnie i porozmawiamy. Ja będę musiała otrzymać oczywiście wszystkie dokumenty, kserokopię tych dokumentów, żeby móc zweryfikować i zobaczyć, co można zrobić w tej
pani
sprawie.
Pani poseł chce być dalej posłem? Na ile pani jest sprawnym posłem? Na ile obywatele też mogą pani zaufać?
Tak, długo się zastanawiałam, bo to jest naprawdę służba bardzo ciężka. Życia rodzinnego, można powiedzieć, w zasadzie już nie ma. Zajęte mamy, jeżeli oczywiście chcemy pracować, chcemy się wykazać tą pracą. Dla mnie ten okres na początku był takim niesamowitym doświadczeniem, czymś nowym, co musiałam poznać, ale jak już poznałam, zaangażowałam się właśnie i w tą politykę społeczną wobec osób starszych i w ogóle w politykę społeczną, ale również bardzo ważny dla mnie jest obszar leczenia uzależnień i profilaktyki. A tutaj naprawdę jest wiele, wiele do zrobienia. Wcześniej byłam terapeutą, prowadziłam ośrodek leczenia uzależnień, dlatego jest, w zasadzie zarządzałam, o tak można powiedzieć, tym ośrodkiem. Dlatego ten temat jest mi bardzo bliski i w parlamencie pierwszy raz założyłam zespół do spraw rozwiązywania problemów uzależnień. Nigdy wcześniej czegoś takiego
gdzie
nie było.
Startuje?
Ja startuję z Gdyni, z okręgu 26. Jestem na liście Prawa i Sprawiedliwości na miejscu 5. I proszę o głos na mnie.
Panie wojewoda, chcę być politykiem, bo to dziś tak można powiedzieć przedłużenie państwa. Opozycja też, nie że cała, ale też myśli, żeby wojewodów usunąć, żeby nie było tego przedłużenia państwa w tej lokalnej polityce, tylko marszałek wystarczy.
Tak, no ja myślę, że gdyby tak było, to już województwo świętokrzyskie miałoby problem, chociażby tego maja, kiedy ratowaliśmy naszych mieszkańców, ale to nie jedyny przypadek. To, co się w Warszawie teraz dzieje, gdyby nie państwo, no to też mieszkańcy Warszawy i całej północnej części na pewno musieliby się czuć naprawdę bardzo zagrożeni. Dlatego sądzę, że Urząd Wojewody jest bardzo potrzebny. Ja przez ten swój czas pokazałam, że te wszystkie programy rządowe, które były wdrażane w województwie świętokrzyskim, można wdrożyć szybko, sprawnie. Można zbudować wiele domów seniora. To robili samorządowcy, ale należało ich przekonać do tego, że to jest ważne, że te pieniądze należy wykorzystać. I mając 4 w 2015 roku, dziś możemy mówić o 48 w województwie świętokrzyskim, a więc wzrost bardzo duży. To samo z miejscami w ramach tego Malucha Plus, z miejscami dla dzieci do lat 3, które pozwalają rodzicom pójść do pracy, a dziecko pozostawić w dobrych rękach, w dobrze przygotowanych klubach.
Chce być w parlamencie?
Chcę być w parlamencie, dlatego startuję z list Prawa i Sprawiedliwości. Mam numer 7, tak, Świętokrzyskie, okręg numer 33. Zachęcam do głosowania na swoją osobę, ale przede wszystkim na Prawo i Sprawiedliwość jako ugrupowanie, które jest solidne, na ugrupowanie, które pokazało, że obywatel jest najważniejszy i liczy się z tym, co jest potrzebne dla naszego kraju, również w zakresie polityki historycznej, co jest niezmiernie ważne.
Dziękuję. Panie ministrze, pana przyszłość?
Poniekąd zdecydują wyborcy, bo z tego powodu, że również tak jak szanowny przedmówczyni ubiegam się o mandat w wyborach do Sejmu z okręgu warszawskiego, z którego, tak jak mówiłem wcześniej, głosuję też Polonia za granicą. Ubiegam się o mandat z tego powodu, że jest wiele spraw, które muszą być kontynuowane. Dobra zmiana nastąpiła w wielu obszarach państwa, ale musimy wykazać się determinacją w kolejnej kadencji, by domknąć wiele spraw, jak reforma na przykład sądownictwa. Zamknięcie tych spraw w zakresie wyjaśnienia wielkich afer, bo jeszcze wiele, myślę, przed nami, jeśli chodzi o ich wyjawianie, i chcę się dalej tej służbie na rzecz Rzeczpospolitej poświęcić, a wyborcy zdecydują, czy się do tego nadaje, czy też nie. Więc pozostawiam ocenę słuchaczom i widzom. Natomiast tak jak przez ostatnie 4 lata w Ministerstwie Sprawiedliwości bardzo ciężko pracowaliśmy, żeby spróbować tę niewyobrażalną misję podjąć i zacząć zmieniać ten obszar wymiaru sprawiedliwości. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, ale potrzebujemy jeszcze drugiej kadencji, by te zmiany zakończyć, a te wybory 13 października będą sygnałem od Polaków, czy chcą, żeby w końcu doszło do potężnych zmian w tym obszarze, czy chcą, żeby było tak, jak było. Wydaje mi się, że odpowiedź jest oczywista, dlatego zachęcam do przede wszystkim zagłosowania 13 października.
Dziękuję.
Droga rodzino Radia Maryi, ja jeszcze chciałam zaprosić na wszystkich seniorów, ale nie tylko seniorów, do Gdyni na pierwszą senioriadę, która odbędzie się 5 października.
W sobotę, to jest sobota.
W sobotę, tak. Także wszystkich serdecznie zapraszam.
Gdzie?
Gdynia, przy Urzędzie Miasta się spotykamy, idziemy do muszli koncertowej, to będzie taki przemarsz ulicą Świętojańską i tam będzie dla seniorów będzie koncert, będą badania różne medyczne, będzie wiele, wiele atrakcji. Będziemy się bawić, tańczyć, będziemy się radować z okazji, bo 1 października mamy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, także tutaj z tej okazji zapraszamy do Gdyni.
Dziękuję. Pani Małgorzata Zwiercan, pani poseł, dziękuję.
Szczęść Boże.
Wojewoda Świętokrzyski, pani Agata Wojtyszek, dziękuję. I pan wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, dziękuję.
Dziękuję.
Dziękujemy też państwu za uwagę, dziękujemy za podjęcie tematu. Zapraszamy też na antenę Radia Maryja o 21.30. Temat będziemy kontynuowali i spotkanie z naszymi gośćmi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.